zdradzę Państwu, że kiedy umawialiśmy się na rozmowę z psychologiem sportowym panem Piotrem Banasiem o motywacji i dyscyplinie, to nawet nie wiedzieliśmy, że wypadnie ta rozmowa akurat dzień po takim meczu, jaki wczoraj mieliśmy na US Open. Iga Świątek uległa tym razem Amandzie Anisimowej, którą gładko pokonała w Wimbledonie w takim historycznym wręcz meczu. Niewyobrażalny wynik 6-0, 6-0 dla Igi Świątek. Amanda Anisimowa płakała po tym meczu. Była kompletnie rozbita, zdruzgotana, czuła się skompromitowana. Ale, no właśnie, wszyscy zastanawiali się przed tym wczorajszym meczem na kolejnym turnieju Wielkiego Szlema, jak poradzi sobie Amerykanka z tymi emocjami i jak poradzi sobie z tym Iga Świątek. No bo jeżeli kogoś zdominowaliśmy wcześniej, to wydawałoby się, że no już teraz mamy władzę nad tą osobą. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. No na pewno jesteśmy wszyscy rozczarowani tym wynikiem tego meczu, ale tak pani powiedziała, warto podkreślić to, że jednak te pokłady motywacji zostały odbudowane przez zawodniczkę z Stanów Zjednoczonych. Przede wszystkim w grze Igi szwankował serwis i to spowodowało przede wszystkim jej kłopoty podczas tego spotkania. A Amerykanka no, poprzez wewnętrzną motywację i motywację ze strony swojego sztabu i wprowadzenie dyscypliny treningowej potrafiła ten wynik, ten niechlubny wynik dwa razy po 6-0 w finale Wimbledonu tak jakby odwrócić i wygrać mecz, gdzie wielu ludzi tak naprawdę przyznawało to zwycięstwo już z góry naszej zawodniczce.
No właśnie, ci, którzy przyznawali to zwycięstwo, uznawali je za pewnik, to nie są tak naprawdę tacy kanapowi kibice, którzy nie mają pojęcia o sporcie i o takim sporcie, jakim jest tenis?
Na pewno tenis jest bardzo skomplikowaną dyscypliną sportu ze względu na to, że zawodnicy rywalizują na całym świecie. Występuje zmiana stref czasowych, loty samolotem. Można bardzo szybko stracić ranking. Gdy się go zamrozi, spada się automatycznie bardzo, bardzo nisko w hierarchii. Dlatego też to obciążenie psychiczne dla zawodników jest niesamowicie duże.
Fizyczne i psychiczne.
I te osoby, o których pani mówi, no to tak, ich ocena, powiedzmy, występu zawodników, ich dyspozycji dnia, bo to są też bardzo często dyspozycje dnia, kiedy ktoś grał na przykład, był dobrze przygotowany w jakichś wcześniejszych turniejach, ale jednak w tym najważniejszym, choćby ze względu na te zmiany klimatyczne, bądź siłę przeciwniczki, nie jest w stanie pokazać wszystkiego. A więc to jest też sport trudny, bo indywidualny. Nie ma tutaj wsparcia, że tak powiem, kolegów, bliskich.
I kiedy coś nie idzie, to się jest samemu na widelcu i trzeba sobie radzić i ze słabością organizmu i z tym, co dzieje się w głowie.
Tak, zdecydowanie tak i tutaj jest bardzo duża rola kibiców, żeby byli oni bardziej wyrozumiali, brali pod uwagę wszystkie czynniki, między innymi te czynniki, o których przed chwilą powiedzieliśmy, by po prostu takiego zawodnika zrozumieć, bo to jest de facto ponad 300 dni poza domem, cały czas w podróży. Plus jeszcze trzeba żyć w świecie mediów społecznościowych, trzeba się komunikować z mediami. No, pamiętamy tą dzisiejszą konferencję prasową, kiedy te pytania były, prawda, też nieodpowiednie, gdzie ambitna zawodniczka no, czasami może czuć się poirytowana, prawda, bo przecież wkłada swoje maksimum, jest zmotywowana, a jednak, tak jak powiedziałem, dyspozycja dnia nie pozwala na to, żeby wygrać.
Iga też zmagała się tutaj z kontuzją stopy. Widzieliśmy przy okazji zmiany butów czy poprawiania skarpetki, jak bardzo obandażowaną ma stopę. I to też ma wpływ. Zresztą Magdalena Grzybowska, znakomita nasza polska tenisistka, kiedyś numer 30 na świecie, to jest naprawdę coś mieć taki ranking, mówiła o tym, czym jest właśnie ta dyspozycja dnia, te oczekiwania, te kontuzje, z którymi człowiek musi się zmagać i radzić sobie.
No dobrze, że pani podkreśla to, że nie tylko pierwsze miejsce Igi, ale również ciężką pracę wykonują inne zawodniczki, czy zawodniczki, czy na przykład Magda Linet, Magdalena Fręch, czy wspomniana Magda Grzybowska, więc to też jest bardzo duży, dobry wynik i też ogromna praca. No na pewno jest tak, te pozycje w tym rankingu powodują, że być w pierwszej setce to jest tak naprawdę wyzwanie i umiejętność.
To jest już coś, ale też jedną ważną rzecz mówiła Magdalena Grzybowska, kiedy tu była. To jest tak, że kiedy odpadasz z jakiegoś turnieju, to za tydzień, za dwa tygodnie jest kolejny turniej. Więc nie ma co rozpamiętywać, nie ma co dzielić włosa na czworo, trzeba wyciągnąć wnioski i za tydzień, za dwa tygodnie kolejna szansa. I kolejna szansa na kontynuowanie naszej rozmowy za kilka minut, teraz chwila przerwy. Wracamy do rozmowy z psychologiem sportowym, panem Piotrem Banasiem. Na koniec pierwszej części naszej rozmowy wspomniałam o tym, że tenis to jest też taki sport, w którym za tydzień, za dwa tygodnie jest kolejna szansa, bo jest kolejny turniej.
Dokładnie i tutaj odwołam się do biografii znakomitego tenisisty Rogera Federera, który mówił, że żeby właśnie radzić sobie z tym nawałem obowiązków, turniejów i przechodzić od porażki do porażki, bądź od porażki do zwycięstwa, to trzeba tą porażkę w sposób ekspresowy w swojej głowie przerobić, przeanalizować, by dopiero później móc grać w następnych turniejach.
Ale to jest też dla nas dobra rada, bo przecież my też w naszym życiu ponosimy czasami porażki mniejsze, czasami większe. I ta rada, żeby umieć te porażki z jednej strony zastanowić się, z czego wynikały, ale potem jednak wyrzucić to z głowy i z taką czystą kartą spojrzeć w przyszłość, a nie rozpamiętywać w nieskończoność, nie zadręczać się.
Oczywiście możemy ze sportu zawodowego czerpać pełnymi garściami, w szczególności od takich zawodników jak Federer, który rozegrał dziesiątki, setki czy tysiące nawet spotkań, w których no, musiał pokazać się z jak najlepszej strony, czyli przygotować się do tego i jednocześnie wykazać odpowiedni poziom motywacji.
No i właśnie, tu przechodzimy do motywacji i do dyscypliny. Mówi się, że motywacja jest iskrą, za to dyscyplina paliwem, które podtrzymuje ogień.
To prawda. Jednak no, ja widzę to w ten sposób, że mamy impuls, ten impuls, czyli sama w sobie motywacja to stan psychologiczny, który jest zawsze, prawda? Mamy motywację do różnych...
Czegoś chcemy, na czymś chcemy, nam zależy.
Ale również na przykład możemy mieć motywację do tego, żeby nic nie robić, żeby powiedzmy poleżeć sobie na kanapie, odpocząć. Do tego też potrzebna jest jakaś motywacja. I właśnie od tego zależy, jak o tą motywację będziemy dbać, jak będziemy ją pielęgnować, by później przekształciła się w coś trwalszego, czyli tak jak pani powiedziała, w dyscyplinę, bo bez niej tak naprawdę nie ma nic. Dyscyplina łączy się też z jedną ważną rzeczą, z rutyną, a rutyna jest częścią każdego sportu, bo powtarzanie rutynowych czynności to chleb powszedni każdego sportowca.
To jest nudne.
To jest nudne.
I trzeba to polubić.
Trzeba polubić, dokładnie.
Jak nauczyć się właśnie tej dyscypliny, tego akceptowania nudy, rutyny?
No, może powiem tak, że dyscyplina może być powiązana też z tym, jaką wyrobiliśmy do tej pory osobowość, która się przełożyła na nasz charakter.
To się dostaje przy urodzeniu?
Oczywiście nie, to wszystko jest wypracowane, w szczególności w sporcie zawodowym, jakimkolwiek sporcie jest to wypracowane poprzez...
Ale też w pracy naukowej chyba.
Pracy naukowej, tak, bo słowo dyscyplina jest związana, ma różne konotacje.
To nie
na
tylko
przykład
sport.
Dyscyplina naukowa, prawda, więc ci naukowcy, którzy pracują, też ich praca jest oparta na pewnych rutynach prowadzących do silnej dyscypliny.
Również artyści muszą mieć dyscyplinę. Talent to jest ile? 5%?
Oczywiście. Tutaj być może będziemy mówić o różnego rodzaju osobach, powiedzmy ze świata sportu, które dzielą się na trenerów, na przykład motywatorów i trenerów warsztatowców, prawda? A więc myślę, że jedno i drugie jest niezwykle potrzebne.
Bez talentu, bez predyspozycji, no nie zajdzie się daleko, to jest potrzebne, ale często jak rozmawiam z różnymi trenerami, to oni mówią, że wolą nawet osoby z troszkę mniejszym talentem, ale z większą motywacją i z większą determinacją, właśnie tą dyscypliną do pracy.
Oczywiście, tylko że jeżeli mamy na przykład sport zespołowy, to możemy takiego zawodnika wdrożyć pewną strukturę treningową czy meczową, znaleźć dla niego miejsce, gdzie będzie mógł on swoją pracę wykonywać dobrze, ale na pewno też będą potrzebni kreatorzy, liderzy, osoby, które będą powiedzmy tutaj...
Czyli te gwiazdy.
Te gwiazdy, które będą brać pełną lub największą odpowiedzialność za całą grupę.
Ale też w takiej grupie te osoby, które nie są takimi, jak pan to powiedział, inicjatorami, gwiazdami, jak o nich myślimy.
Też znajdą swoje miejsce.
Tak, tylko że te osoby muszą nauczyć się akceptować swoją rolę i swoje miejsce w drużynie. I chyba to jest wielka rola dla trenera, żeby umieć tak motywować wszystkie elementy zespołu, żeby grali do jednej bramki. Nomen omen, dzisiaj, jak już mówimy o bramce, dzisiaj ważna próba dla naszych piłkarzy.
No zdecydowanie tak. Mecz Polska z Holandią, Holandia-Polska jest właśnie taką próbą generalną dla umiejętności całej grupy. Trener, mamy do czynienia tak naprawdę z motywacją wszystkich osób, które będą związane z właśnie z tym meczem, z tym procesem. Po pierwsze, trener debiutuje, pan trener Jan Urban wraz z trenerem Magierą debiutują w swojej roli, a więc dla nich motywacją będzie pokazać się przed polską publicznością z jak najlepszej strony. Następnie wielką motywacją będzie motywacja dla zawodników, czyli w szczególności dla debiutantów. Mają oni tak zwane carte blanche, czyli białą kartę. Mogą ją zapisać w dobry sposób lub też w zły sposób. Nasza opinia publiczna na pewno ich zapamięta i oceni. I również tutaj bardzo istotny aspekt motywacyjny jest osoba lidera kadry, bo przed chwilą mówiliśmy o liderach Roberta Lewandowskiego. Przypominam, ponad 2 miesiące temu utracił on opaskę kapitańską, jednocześnie też zrezygnował z gry w kadrze narodowej. Dzisiaj sytuacja się zmieniła diametralnie. Wraca do kadry jako kapitan i również jako jej członek, jako jej lider. Czy można prosić się, czy można mieć lepszą motywację do działania?
No, z drugiej strony Robert Lewandowski jest zawodnikiem z takimi sukcesami klubowymi na koncie, tak wybitną postacią w sporcie, że on może nie czuć presji, że on cokolwiek właśnie musi.
To prawda, tylko że okoliczności są tak niespodziewane, niestandardowe, niesamowite, że jednak jest to jakaś próba i będzie on musiał tak naprawdę znowu coś sobie i komuś udowodnić. Choć oczywiście nie musi, tak jak pani powiedziała.
Troszkę jeszcze o tej motywacji i dyscyplinie porozmawiamy za kilka minut. W Przedhejnałem dzisiaj o motywacji i dyscyplinie z panem Piotrem Banasiem, psychologiem sportu. Jakie są najczęstsze pułapki takiej motywacji zewnętrznej? Nagrody, sława mogą stać się takim motorem, wabikiem na dłuższą metę? Czy wręcz odwrotnie, jeżeli sportowiec zaczyna dla nagród, dla sławy, dla popularności trenować, to jest spora pułapka, bo to może przestać działać.
No zdecydowanie to jest spora pułapka. Z prostej przyczyny te sukcesy, te coraz lepsze wyniki powinny przyjść naturalnie. I nie może być tak, że powiedzmy ta nagroda czy gratyfikacja jakaś finansowa powinna przesłaniać cały proces treningowy i przejście wszystkich szczebli. Co więcej, jestem wielkim zwolennikiem tak zwanej nagrody odroczonej. Jednak obecnie w świecie, gdzie powiedzmy ten wymierny sukces jest tylko oczekiwany od razu, szybko, no niestety w szczególności młodzi zawodnicy tą motywację energię i dyscyplinę tracą. Dlatego też musimy wziąć to pod uwagę, że jednak wychowując sportowców, dbając o nich, powinniśmy przede wszystkim postawić na rozwój.
Sukces w takich dyscyplinach jak tenis czy piłka nożna łączy się z olbrzymimi pieniędzmi. Być może nawet demoralizującymi pieniędzmi, bo to są kwoty ogromne. Ci najwięksi zarabiają gigantyczne pieniądze, nie tylko jako nagrody, czy to w turniejach tenisowych, ale też na kontraktach reklamowych. Jak duże jest niebezpieczeństwo, że właśnie to przesłoni tę motywację sportową?
No, myślę, że niebezpieczeństwo może być duże. Uważam, że młody zawodnik czy nastolatek powinien przede wszystkim popracować nad zbudowaniem trwałego poczucia własnej wartości, aby w żaden sposób nie uzależniać swojego rozwoju, ani też informacji zwrotnej na swój temat od tak jakby widzimisię kibiców, którzy nie zawsze mają pełną wiedzę, pełną sytuację, przez co ten zawodnik przechodzi. Jeżeli na przykład taka młoda osoba zbuduje swoją karierę, powiedzmy, na ilości polubień, lajków, serduszek i tego, dopóki będzie w taki sposób bodźcowany, motywowany, to może być to bardzo szybka droga do wypalenia, ponieważ ta stymulacja może zakończyć się w momencie gorszych wyników, spadku formy, bądź czy też kontuzji. Bądź też wejścia, powiedzmy, w jakiś konflikt z grupami, na przykład kibicowskimi, to też jest możliwe. Dlatego bez zrobienia podstawy wykonania pracy organicznej, wcześniej czy później to się załamie.
Emma Raducanu, zawodniczka brytyjska, wygrała kilka lat temu US Open w taki zaskakujący sposób, bo startowała z pozycji kompletnie nieznanej nikomu zawodniczki, z niskim rankingiem. Młodziutka dziewczyna, prześliczna do tego, przełożyło się to na kontrakty reklamowe i coś przestało działać. Zabrakło motywacji. Jakby utraciła motywację, na to się nałożyła jeszcze kontuzja, spadek rankingu i dopiero teraz jakby buduje swoją karierę na nowo. I widać, że odzyskała radość z grania, jakby odzyskała tę motywację.
Akurat kojarzę Emmę Raducanu, zawodniczkę bodajże z 2002 rocznika, osobę, która no pewnie zatraciła tą, w jakiś sposób tą motywację, ale pamiętajmy, że tour, w szczególności tour tenisowy, no, nie lubi próżni. Tam zawsze ktoś przyjdzie, zawsze ktoś się pojawi. Szkoły tenisowe przygotowują zawodników na najwyższym poziomie i każda jakaś taka niedyspozycja, czy kontuzja, bądź problemy mentalne, prawda, psychiczne. Mamy przykład bardzo dobry Noami Osaki, która współpracuje z naszym trenerem Tomaszem Wiktorowskim.
I jest w półfinale.
I jest już w półfinale, tak. I widać rękę naszego trenera, z czego możemy się oczywiście wszyscy cieszyć, jak wiele jest tych różnych problemów, które mogą spowodować na spadek motywacji, a już w szczególności w tak wymagającym, trudnym sporcie jak tenis.
Skoro motywacja jest zmienna, podlega emocjom, może być krótkoterminowa, można ją gdzieś tam zatracić. To kluczem do sukcesu jest właśnie taka umiejętność łapania fal, budowania dyscypliny, która pozwoli później działać, właśnie tej rutyny, o której pan powiedział, pozwoli działać nawet wtedy, kiedy gdzieś tam zaczyna szwankować motywacja?
Tak, ja myślę, że motywacja nie może być paliwem. Myślę, że dyscyplina może być paliwem dla tego sportowego samochodu, który chce wjechać na autostradę i poruszać się tam z zawrotną prędkością i dojechać do celu. Ja myślę, że w tej sytuacji, kiedy chcemy wyrobić tą dyscyplinę, to myślę, że mogę tutaj dać pewną wskazówkę naszym słuchaczom, którzy na przykład mogą być źli na siebie, kiedy nie wykonują jakiejś jednostki treningowej, kiedy odpuszczają. Pierwsza zasada zawsze powinna być taka, że najgorszy trening to taki, który się nie odbył. A więc jeżeli mamy przebiec 7 czy 8 kilometrów, a nie możemy tego zrobić, to żeby nie czuć rozczarowania, nie czuć trudnych emocji, a najgorszej możliwości, czyli zniechęcenia, to powinniśmy sobie tak jakby przebiec choćby 2-3 kilometry, ale tak jakby zrobić tak jakby taki kontrakt z samymi sobą, który spowoduje, że mamy do siebie zaufanie. Okej, nie zrobiliśmy dzisiaj 8 kilometrów, ale zrobiliśmy 2 i już jesteśmy wystarczający i to powinno być paliwem do kolejnych treningów. To, że nie przestaliśmy, że nie odpuściliśmy.
To jest dla mnie bardzo cenna rada, bo często jest tak, że przychodzi tydzień, kiedy jest za dużo pracy i nie mam czasu ćwiczyć tyle, ile bym chciała. A ja akurat jestem dla siebie bardzo wyrozumiała i sobie odpuszczam. To nie należy sobie odpuszczać?
Trzeba być wyrozumiałym, ale trzeba też w odpowiednich momentach tak jakby nie odpuszczać, robiąc powiedzmy, tak jak powiedziałem przed chwilą, jakąś część wymaganego treningu, by ten, tak jakby to zaufanie dla nas samych, czyli tak jakby waluta XXI wieku, zaufanie do siebie, do innych ludzi, tak jakby w nas budowało się, a przez to prawdziwa motywacja uwolni się sama.
Motywacja i, no i też ta rutyna nam się tak ładnie uleży i będziemy jej pilnować. Jak pan myśli, nowa nasza kadra piłkarska da radę z tym nowym Lewandowskim, powracającym do niej z nowym trenerem?
Zawsze przed takimi meczami jest zdecydowanie więcej pytań niż odpowiedzi. Na pewno po dzisiejszym meczu będziemy mądrzejsi. Tak, jest to zawsze. Ja jestem optymistą. Myślę, że mamy dwóch doświadczonych trenerów, którzy już kiedyś w przeszłości ze sobą współpracowali. Myślę, że trener Urban też ma bardzo dobry warsztat i jednocześnie też jest dobrym motywatorem, a przede wszystkim potrafi dobrze się z zawodnikami komunikować, zarówno z grupami młodych zawodników, jak i również tych doświadczonych. Więc myślę, że tutaj w kwestii tej współpracy trzeba być optymistą.
A jeśli chodzi o tenisistki, no rozmawialiśmy też o tenisie kobiecym. Której z tych czterech tenisistek pan kibicuje? Bo zostały w półfinale Sabalenka, Pegula, Anisimowa i Osaka właśnie pod wodzą naszego trenera Wiktorowskiego.
No, skoro jest czynnik, element polski, no to oczywiście trenerowi Wiktorowskiemu i Naomi Osace. Trenerowi Wiktorowskiemu, ponieważ to jest też dla niego pewna forma motywacji i sprawdzenia się, bo na razie jego sukcesy są połączone tylko i wyłącznie z jedną zawodniczką.
No, ale też z Agnieszką Radwańską, pamiętajmy.
Przepraszam, tak. Jeszcze oczywiście Agnieszka Radwańska. Przeskoczyłem troszeczkę, bo Team Fiset miał dużo więcej tych współpracowników, pracowniczek, dlatego tych zawodniczek, które trenował, dlatego tak jakby pominąłem to. I dla samej Osaki, która przede wszystkim walczyła z depresją, walczyła z problemami psychicznymi, utraciła ranking, pozycję numer 1 w światowym tenisie. Więc to jest tak naprawdę wielka próba charakteru, gdzie ktoś wychodzi z prawdziwej ciemności, z prawdziwej doliny i ma szansę, żeby faktycznie na dłuższy czas to słońce w jego karierze zaświeciło. A więc na duet Naomi Osaka i Tomasz Wiktorowski.
Ja też jeszcze dodam, że Naomi Osaka jest mamą i to też nie jest takie proste w tym sporcie wrócić na szczyt po ciąży, po urodzeniu dziecka.
No mamy taki przykład w tenisie, gdy wielomiesięczna, czy nawet była nawet 2 lata na pozycji 1 Ashley Barty, która była właśnie liderem, postanowiła na to, żeby skończyć z zawodowym tenisem i również zapragnęła być mamą i pisać książki dla dzieci. Teraz jest zawodniczką reprezentacji Australii w krykiecie, a więc tak naprawdę znalazła swoje życie po życiu, na które też trzeba było, do którego trzeba było tak jakby dojrzeć, zostawić to, co się świeci, co jest piękne i z drugiej strony postawić, zmotywować się do zupełnie innych aktywności.
Tych mam jest kilka, niektóre radzą sobie naprawdę świetnie, ale to jak radzi sobie teraz Naomi Osaka, to naprawdę nic tylko klaskać, no a do tego jest prowadzona przez Tomasza Wiktorowskiego, więc mamy nową osobę, której możemy kibicować po tym, jak Iga Świątek odpadła wczoraj. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Pan Piotr Banaś, psycholog sportowy, był naszym gościem.
Dziękuję pani, dziękuję państwu.